trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
25. niedziela zwykła, rok C. Z księgi proroka Amosa. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Z psalmu 113. Kto jest jak nasz Pan, Bóg? Z pierwszego listu do Tymoteusza. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Siostry i bracia, kolejna liturgia słowa, kolejna niedziela, kolejna okazja do tego, by zatrzymać się przed Bogiem, by spotkać Jego wzrok, by ucieszyć się Jego bliskością. Nawet jeśli słowo, które do nas przychodzi, nie jest proste, nawet jeśli to słowo, które chce nas przytulić, powoduje w nas pewien lęk i może nawet jakąś chęć ucieczki, Bóg chce nas dzisiaj nakarmić tym słowem. Bóg nam dziś daje swoje słowo właśnie dlatego, że kocha, że chce też naszego nawrócenia. Chce, abyśmy zaczęli wciąż na nowo zwracać uwagę na rzeczy najbardziej istotne, najważniejsze. A zatem najpierw proroctwo Amosa, fragment 8 rozdziału, wersety między 4 a 7. W 7 wersecie trochę złowieszczo brzmi ta obietnica Boża. Nie zapomnę ich uczynków. Nie zapomnę, będę pamiętać. A jednocześnie znamy Boga, który przebacza, który jest Bogiem miłosiernym. Czy to jakiś wewnętrzny konflikt? Czy to jakaś emocja? Jakiś poryw chwili? Cóż się dzieje? W Jerozolimie namiestnik, Nehemiasz, przekonuje się, że pragnienie zdobywania, pragnienie kupieckie, żeby bez przeszkód prowadzić rozmaite interesy, stoi w jawnym konflikcie z prawem religijnym. To nie jest czas łatwy dla Jerozolimy, to nie jest czas łatwy dla Izraela. Dopiero co odbudowano mury, zaczyna się odbudowa całego miasta, całego kraju. Kraj jest zniszczony przez lata niewoli. Żydzi są w pewnym sensie wreszcie u siebie, ale ciągle czują nad sobą bat tych potężnych narodów i wielkich władców, którzy ich uciskali do tej pory i którzy cały czas mają chrapkę na ich mienie. No i trzeba jakoś ten kraj odbudować. Zaczyna się handel. I jak to często w handlu bywa, handel jest ważniejszy od człowieka. Co więcej, handel jest ważniejszy od Boga. Handlowcy próbują jakoś obejść przepisy. Nie tylko narzekają, ale szukają sposobów, żeby jednak wyjść na swoje. Niekoniecznie przestrzegając przepisów dotyczących przede wszystkim szabatu i rozmaitych świąt. Ludy ościenne oczywiście też świętowały. W każdej religii było świętowanie, ale przestrzeganie szabatu, powstrzymywanie się na czas szabatu od wykonywania jakiejkolwiek pracy obowiązuje tylko w Izraelu. Zatem mamy nieuczciwe praktyki, bo przecież trzeba sobie wyrównać te straty poniesione w szabat. To nie jest myślenie tak bardzo odległe od dzisiejszych czasów. Zresztą ta nieuczciwość kupiecka była bardzo szeroko znana. W utworach egipskich czy w kodeksie Hammurabiego widać wyraźnie próby przeciwdziałania wobec właśnie takich praktyk. Literatura egipska, babilońska mówi o tym. Te rzeczy się zdarzały i w tamtym czasie. Te rzeczy zdarzają się też dzisiaj. I właśnie dlatego, że cierpieli przez te nieuczciwe praktyki najubożsi, najbiedniejsi. Im sprzedawano te plewy pszeniczne, o których mówi Amos. Zresztą to hebrajskie słowo, które jest tłumaczone jako plewy, pojawia się jedynie w tym miejscu, ale ma swój związek z innym słowem, ze słowem upadać. Coś, co leży na ziemi, co ma bardzo niską wartość, bardzo kiepską jakość, co wydaje się być resztkami. Może mamy też takie skojarzenie z Ewangelią, kiedy Jezus każe schylać się po resztki, żeby nic nie zginęło. I okazuje się, że czas jednego rozmnożenia chleba tych resztek wystarczy na wypełnienie 12 koszy. W drugim wypadku, przy drugim rozmnożeniu, na wypełnienie 7 koszy. Oszustwa, które dotykają najbiedniejszych. Rzecz znana nam bardzo dobrze ze współczesności. Jaka jest reakcja Boga? Nie zapomnę. Nie zapomnę. Wstawię się za tymi najbiedniejszymi. Bóg naprawdę jest po stronie najsłabszych. Bóg jest po stronie tych, którzy są prześladowani, którzy chcą zachowywać też Jego prawo. Oni chcieli przestrzegać tych przepisów, które otrzymał Mojżesz, które nakazał Mojżesz. Ten biedny lud, Amharet, nie? Lud ziemi. Wielokrotnie u proroków pojawia się to słowo od Pana, prorocy, z których część była wysoko postawionymi kapłanami. Słyszą od Boga, mój lud, moje dziedzictwo, to ci najubożsi. Kościół będzie to pięknie potem odkrywał, kiedy jeden z najsłynniejszych diakonów zostanie wezwany przez namiestnika cesarskiego, by wydać całe skarby Kościoła. On przyprowadzi właśnie biednych, ubogich, chorych, cierpiących. Prowadzi ich na salę audiencyjną i powie, to jest skarb Kościoła. To są ci, którzy są skarbem Kościoła. Dobrze, że ta liturgia, to słowo dzisiejsze nam o tym przypomina, że na nowo pokazuje nam, gdzie są przez cały czas utkwione oczy Boga. Jaka jest logika Bożego myślenia. Nie chodzi teraz o to oczywiście, żeby wszystkiego się pozbyć, żeby być ubogim, żeby być żebrakiem, ale chodzi o odkrycie, co jest pod skórą tego tekstu, tego słowa, tego proroctwa. Bóg, który zaprasza każdego człowieka, by zwrócił uwagę na Jego prawo, na Jego słowo, na Jego obecność, by zaczął liczyć się z Bogiem, by nie lekceważył obecności Najwyższego. A przecież sami wiemy, jak w niektórych sytuacjach łatwo jest nam dokonać wyboru między Bogiem a czymkolwiek, gdzie Boga po prostu pomijamy. I dlatego autor psalmu 113 w 5 wersecie będzie nam mówił wyraźnie, kto jest jak nasz Pan i Bóg. No kto? Z tego psalmu usłyszymy kilka wersów, które dadzą nam konkretny obraz tego tekstu. Wezwanie do uwielbienia, wezwanie do błogosławienia Boga, do zwrócenia uwagi na Jego majestat, na Jego potęgę. Nie po to, by się jej wystraszyć, nie po to, by przeżywać jakąś traumę i przerażenie, że staje się wobec majestatu Najwyższego, ale zobaczyć potężnego Boga, Boga, który nie ma równych sobie, jak podnosi z prochu człowieka, który żebrze, jak dźwiga z barłogu, z udręczenia, z uciemiężenia, z pewnego życiowego szamba nawet, ubogiego człowieka. Po co? By postawić go między aniołami, by pokazać, jaka jest jego godność. Myślę, siostry i bracia, że to jest ta druga linia dzisiejszej liturgii. Bóg, który w ostatnich dniach też w liturgiach codziennych pokazywał nam, jak bardzo zależy mu, byśmy odkryli swoją godność, godność dziecka Boga. Ten Bóg przychodzi, aby nam przypomnieć, kim jesteśmy. Tak, jestem grzesznikiem, jestem ukochanym przez Boga grzesznikiem. Nie dlatego, że grzeszę, ale dlatego, że Bóg nieustannie odkrywa we mnie i widzi we mnie swój obraz i swoje podobieństwo. Dlatego pochyli się nade mną, kiedy będę leżał w błocie. Dlatego przyjdzie w najgorszej i w największej ciemności i wyciągnie mnie z tego stanu. Da światło, zaprosi na nowo do wspólnej drogi. On dlatego w proroctwie Amosa nie zapomni tych wszystkich przekrętów, bo z każdego z tych przekrętów, z tych działań będzie chciał wydobyć. Jemu najpierw i przede wszystkim zależy na łasce, na miłosierdziu. On nas rodzi do miłosierdzia. Usłyszeliśmy dopiero co w święto apostoła Mateusza. To konkretne słowo Jezusa. Chce miłosierdzia. Chce miłosierdzia, a nie ofiary. Chce na nowo rodzić. Chce, żebyście zobaczyli, żebyście zrozumieli, żebyście przyjęli, że macie Ojca, który się zatroszczy, który widzi każdy twój wysiłek i chce się o ciebie troszczyć. A skoro to jest Pan nieba i Pan ziemi, skoro to jest Bóg, który wszystko stworzył, to czy jest dla Niego coś niemożliwego? I pewnie też w tym kontekście apostoł Paweł, mając świadomość, mając doświadczenie Boga miłosiernego, Boga, który przekracza ciasne granice jego umysłu, on napisze, to jest Bóg, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i więcej, by doszli do poznania prawdy. Dlatego mamy się modlić, dlatego mamy dziękować Bogu za wszystkich ludzi. Paweł poleca modlić się za sprawujących władzę, byśmy mogli prowadzić życie spokojne, ciche, z godnością, żebyśmy bez przeszkód budowali naszą relację z Bogiem. I to właśnie będzie świadectwo ogromnej troski Boga o zbawienie każdego człowieka. Będziemy tymi, którzy sprowokują innych do poszukiwania prawdy. Jasne, że to już jest czas, gdy zaczynają się konkretne prześladowania. Jeszcze chwila, zostanie ukrzyżowany Piotr. Jeszcze moment, Paweł zostanie ścięty. To są trudne czasy dla Kościoła, tak jak dziś. A jednak Paweł cały czas ma w głowie to przekonanie, nim się dzieli z Tymoteuszem i jednocześnie przypomina o tym nam, każdemu z nas, i tobie, siostro i bracie, i mnie, że Bóg chce, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, by doszli do poznania prawdy. Ale tej prawdy nie głosimy ogniem i mieczem. Tę prawdę głosimy swoim życiem. Życiem, które doświadczyło, że jest Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo. I skoro mam to doświadczenie, skoro w sobie przezwyciężam grzech, skoro pozwalam Bogu i Jego łasce, by doświadczać wciąż na nowo narodzenia w Chrystusie, tego nowego życia, to mogę się modlić na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste. Bez gniewu, bez sporu. To mogę zgodzić się też na moją historię. Nie muszę się gniewać ani na Boga, ani na siebie, ani na braci. Niepotrzebny mi spór z Bogiem, czy ze mną samym, albo jakieś kłótnie we wspólnocie. Jeśli znajduję prawdę, jeśli szukam prawdy, jeśli żyję prawdą, to będzie mi nieustannie towarzyszyć przekonanie o tym, że moi bracia i moje siostry, którzy żyją obok mnie, są adresatami tej samej, takiej samej miłości, tak samo potężnej. Bóg w nich też chce objawić swoje życie, swoje miłosierdzie. I dlatego w śpiewie przed Ewangelią, który jest fragmentem drugiego rozdziału listu do Koryntian, usłyszymy wyraźnie: Chrystus dla nas stał się ubogim. Rozdał nam wszystko, aby pokazać, że właśnie wtedy, kiedy nic nie ma, kiedy nawet ducha swojego oddaje w ręce Ojca i całkowicie należy do Boga, właśnie wtedy daje nam życie. Właśnie wtedy objawia, jak potężna jest miłość, która wskrzesza, która wyrywa ze śmierci, która ciągle dopomina się o nasze zainteresowanie, o odwzajemnienie. Bo, jak to dobrze wiemy, ta miłość jeszcze ciągle nie jest kochana. I pewnie można również w tym kontekście spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię. 13 pierwszych wersetów z 16 rozdziału Ewangelii Łukasza. Bogaty człowiek ma rządcę. Rządca został oskarżony o trwonienie majątku swojego pana. Nie tylko zarabia dla siebie. On świadomie traci majątek swojego pana. Rozdaje o wiele więcej, niż powinien. Zostaje oskarżony, ma się rozliczyć z tegoż zarządzania, z tego wszystkiego, co się do tej pory wydarzyło, i zaczyna się dyskusja, wewnętrzny dialog. Co ja teraz zrobię? Nie potrafię pracować, nie chcę żebrać, ale właśnie. I tutaj pokazana jest piękna droga wejścia na zupełnie inny poziom myślenia. Do tej pory wszystko rozgrywało się o pieniądze. To była ta płaszczyzna. Mieć. Wszystkie relacje opierały się tylko i wyłącznie na pieniądzach. I pewnie w głowie tego zarządcy było również przekonanie o tym, żeby się dorobić jak najwięcej, póki jeszcze może, póki ma czas. Zdobyć jak najwięcej, póki żyje. Mieć wszystko. Teraz po kolei wzywa każdego z wierzycieli swojego pana i zmienia kwotę zadłużenia. Obniża ją. Może w pewnym sensie zrzekł się tych procentów, które zapewniały mu dostatnie życie i to osobiste bogacenie się. A może właśnie wpadł na pomysł, że chodzi teraz o budowanie zupełnie innych relacji. Że chodzi o budowanie ludzkich więzów, o relacje z człowiekiem. I Jezus pochwali właśnie takie zachowanie, tę zmianę myślenia. Tu nie było jakiegoś kolosalnego nawrócenia, ale ten człowiek zaczął myśleć inaczej. Zaczął się troszczyć o coś innego, już nie pieniądze. Jasne, że gdzieś w głowie, z tyłu głowy pewnie było, co ja teraz zrobię, za co będę żył. Ale jednocześnie mógł oszukać jeszcze bardziej. Mógł się jeszcze więcej nachapać, byśmy powiedzieli trochę kolokwialnie. A jednak on zaczął szukać relacji z ludźmi. Nawet opartej na pewnych zależnościach, na zabezpieczeniach, na tym poczuciu bezpieczeństwa, bo to oznaczało słowo mamona. To było poczucie bezpieczeństwa. Wejście w takie relacje, które zapewniały spokój w tej przestrzeni materialnej. Później to słowo zostało skojarzone jedynie z pieniędzmi. Mamona to pieniądze. Bo dają bezpieczeństwo, chociaż nie dają szczęścia. Dlaczego Jezus pochwalił takie postępowanie? Bo zmienił się poziom relacji. Jezus chce więcej. My wiemy doskonale, że pod tymi słowami kryje się to ogromne pragnienie Boga, który chce, abyśmy weszli na jeszcze wyższy poziom. Żebyśmy zobaczyli to, co nam mówi liturgia od samego początku. Zadbać o te relacje, o relacje z Panem. Zadbać o bliskość Boga, o bliskość z Bogiem. Tego się uczyć. Na to zwracać największą uwagę. Temu właśnie dać pierwsze miejsce. To uczynić priorytetem życia. I wszystkie inne relacje, wszystkie inne sprawy przeżywać właśnie w tym odniesieniu. Całe swoje istnienie odnosić do Boga. Do Boga, który zadba, który się zatroszczy, który da światło, który będzie błogosławił. A że nie można służyć dwom panom. Nie można służyć Bogu i swojemu przekonaniu, i swojemu pragnieniu, swojemu sposobowi, planowi na szczęście, to po raz kolejny dzisiaj jesteśmy zaproszeni do dokonania wyboru, do konkretnej modlitwy, do stanięcia przed Bogiem, do drogi zaufania. Bóg chce zmieniać nasze myślenie. Bogu ciągle zależy na tym nieustannym nawróceniu, bo On pochyli się nad każdą naszą biedą. On da nam miłosierdzie. On rozda każdą łaskę. Dlatego możemy być świadkami. Możemy być świadkami dla innych, dla świata całego, że Bóg naprawdę wie, jak poprowadzić życie człowieka do szczęścia. Co znaczy być szczęśliwym na wieczność? My tego doświadczamy. Ucieszmy się tym nawzajem, siostry i bracia. I niech błogosławieństwo naszego Boga prowadzi nas do rzeczy nieprawdopodobnych, do takiej miłości, która zmieni świat. Amen.
Bogu niech będą dzięki.